Radio Jurga. Bezpiecznik. 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 Cześć, dzień dobry. Witam Was w kolejnym kosmicznym odcinku podcastu Bezpiecznik. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak wyglądało, wygląda i będzie wyglądać życie w kosmosie. I znów trochę przekrojowo spojrzymy przez to, na co już wiecie albo już wiemy. Oraz postaram się w Was zaszczepić zainteresowanie wszechświatem, jeśli oczywiście do tej pory mi się nie udało. Tak więc zapraszam na podróż do gwiazd. Gdybym miała zacząć od cytatu, który najlepiej oddaje moje podejście do życia i do świata, to byłby to cytat ze Stanisława Lema. A jak zapewne wiecie, zeszły rok 2021 był rokiem lemowskim. Lem powiedział takie piękne zdanie, że gdyby ludzie robili tylko to, co wygląda na możliwe, to do dziś siedzielibyśmy w jaskiniach. I myślę, że to idealnie odzwierciedla moje podejście do przesuwania horyzontu i bardzo pięknie opowiada o tym, jak skonstruowany jest nasz mózg i jak wielką potrzebę odkrywania mamy w sobie. Ja to zawsze nazywałam, i chyba już o tym wspominałam w podcaście Genem Kolumba, tą chęcią odkrywania tego, co jest jeszcze nieodkryte. Miałam przyjemność kilka dni temu być na wystawie Cosmos Discovery, która jest w Warszawie. To jest taka wystawa objazdowa, która składa się z ponad 200 eksponatów związanych z eksploracją kosmosu, na której możecie zobaczyć i początki historii branży kosmicznej, od takich naprawdę początków związanych i z samą wizją podboju kosmosu, jak choćby dzieła Wernera, przez twórców pierwszych pocisków balistycznych, pierwszych matematyków, fizyków i osoby, które w ogóle rozważały opcje wyniesienia ludzkości do gwiazd. Wystawa dla znawców kosmosu może być trochę nudna, ale myślę, że szczególnie dla dzieciaków jest wielką szansą zobaczenia tego, co już żeśmy zrobili i ile lat temu to zrobiliśmy, a to jest niesamowicie istotne, bo tak naprawdę na Księżycu byliśmy już ponad 60 lat temu i że to jest w obrębie naszych możliwości i myślę, że jeszcze nigdy, tak jak dziś wizja zbudowania habitatów na Księżycu i stacji przesiadkowej na Marsa, właśnie na naszym naturalnym satelicie nie była tak bliska i możliwa, jak jest dzisiaj. I to, co jest najbardziej ciekawe w całej koncepcji zmiany środowiska człowieka, czyli ze stania się gatunkiem międzyplanetarnym, z bycia tak zwanym ziemniakiem, czyli gatunkiem ziemskim, jest to, jak zmienia się nasza percepcja. Ja o tym też już w różnych momentach podcastu wspominałam, ale jakbyśmy się cofnęli 100 lat do tyłu, czyli wcale nie tak dużo, i pomyśleli o tym, jakim doświadczeniem było bycie w sali teatralnej. Wyobraźcie sobie, to jest okres przed II wojną światową, panuje karnawał dwudziestolecia międzywojennego. Wchodzicie do świeżo zelektryfikowanego teatru, a może nie, może tam jeszcze oświetlenie jest gazowe. I siadacie na miękkich, aksamitnych fotelach, leci muzyka na żywo, orkiestra się właśnie przygotowuje, czuć zapach pudru, wody kolońskiej, dymu, papierosów, gdzieś słychać bąbelki szampana. I pomyślcie o tym, jak multisensoryczne jest to doświadczenie. Jak działa zmysł zapachu, jak działa zmysł dotyku, jak wasze uszy wychwytują szepty, ale również dźwięki instrumentów, szurania, chrząkania i zapraszania na nowy spektakl. A mówimy o czasach, w których nadal w większości dużych miast nieczystości wylewało się za okno, co znaczy, że ten dobór bodźców sensorycznych był niezwykle, niezwykle szeroki. A teraz wyobraźmy sobie, że siedzimy w kapsule Dragon firmy SpaceX. Jesteśmy ubrani w jednakowe, super nowoczesne kombinezony, zdecydowanie bardziej zaawansowane niż te, które jeszcze do zeszłego roku używała NASA. Jesteśmy czwórką ludzi misji Inspiration 4, którzy przez pół roku zostali przeszkoleni do tego, żeby wylecieć najdalej od ponad 20 lat na niskiej orbicie okołoziemskiej i obserwować Ziemię w nieważkości, gdzie nie do końca działa nasza propriocepcja, to jest ten zmysł odpowiedzialny za to, że wiemy, gdzie są nasze kończyny i położenie ciała. To, co czujemy, to jest zapach powietrza z klimatyzatorów i filtrów. Światło jest sztuczne, dzień wstaje 16 razy na dobę i otoczenie jest bardzo sterylne. Tak właśnie na przestrzeni 100 lat zmieniło się nasze otoczenie. I jest to super ciekawe, ale też pokazuje, jak bardzo szybko realnie do czasu istnienia wszechświata, kuli ziemskiej, gatunku, jakim jest człowiek, zmienia się nasza rzeczywistość i jak bardzo często zapominamy o tym, jak trudno naszemu ciału, naszemu umysłowi jest się do tych zmian przystosować. Ale najpierw krótka lekcja historii. Bezwiecznik. Proszę Państwa, pierwszym żywym stworzeniem wysłanym w przestrzeń kosmiczną oficjalnie był pies Łajka. 3 listopada 1957 roku na orbitę okołoziemską w radzieckim sztucznym satelicie Sputnik 2 kosmonautka Łajka wylatuje w przestrzeń kosmiczną. Dla Łajki skończyło się to tragicznie, mimo tego, że Związek Radziecki jeszcze dość długo podtrzymywał mit o tym, że pies przeżył i cieszył się potem dobrym zdrowiem. Łajka się przegrzała i udowodniła, że człowiek jest w stanie, znaczy, że istota żywa jest w stanie przeżyć na orbicie, ale dla niej ta historia skończyła się tragicznie. Teraz już również wiemy, że Łajek było więcej. Łajka nie była pierwszym psem, była psem, który się wychował na Moskiewskiej ulicy. Wykorzystywano do takich celów właśnie psy bezpańskie. No ale dała ogromny zasób danych do tego, czy jesteśmy w stanie wysłać ludzi w przestrzeń kosmiczną. No i nie musieliśmy dużo dłużej czekać. Musimy pamiętać, że to jest zimna wojna, ZSRR ściga się z USA. Amerykanie wysyłają Hama. Ham jest szympansem, który był szkolony do tego, żeby polecieć w przestrzeń kosmiczną. Był pierwszym ssakiem z grupy naczelnych, który zobaczył Ziemię z kosmosu. Na wystawie, o której wspominałam, Cosmos Discovery, możecie zobaczyć nawet kapsułę, w której Hama w ten kosmos wysłano. Ham przeżył. Wiadomo, że przeżył gigantyczny stres, ale spokojnie sobie żył do 83 roku, więc spokojnie żył tak naprawdę prawie 30 lat, bo był urodzony w 56, zmarł 19 stycznia 83 roku i przysłużył się tak naprawdę temu, że byliśmy w stanie przyspieszyć wysłanie człowieka w przestrzeń kosmiczną. Oczywiście zaraz po tym wydarzeniu Rosjanie również przyspieszyli i mamy historię znaną nam wszystkim ze szkół podstawowych. Jurij Gagarin, 61 rok, pierwszy człowiek w kosmosie. Rosjanie stają na czele wyścigu kosmicznego, Amerykanie się bardzo denerwują. Tu jest taki piękny serial, który możecie znaleźć na Apple TV, nazywa się For All Mankind, 2019 rok. Ja z niecierpliwością czekam na kolejny sezon. Jest to serial, który opowiada o alternatywnej historii, kiedy to Rosjanie jako pierwsi na tym księżycu lądują. I jest to serial, w którym są wykorzystane autentyczne postacie, autentyczne nagrania, pięknie miesza fikcję z rzeczywistością. Bardzo Was zachęcam, genialnie zrobiony. No i jest też tam poruszona historia kobiet w kosmosie. Pierwszą kobietą w kosmosie była również Rosjanka, Walentina Tiereszkowa. To jest 2 lata później po Gagarinie, 63 rok. I to jest w ogóle niesamowita historia, bo już wtedy została powołana grupa Merkury 13, składająca się z kobiet pilotek, które służyły w czasie II wojny światowej. Ponieważ doktor, naczelny doktor i twórca medycyny kosmicznej dla NASA stwierdził, że kobiety też powinny lecieć w kosmos. I one przechodzą pełne szkolenie, wypadają bardzo dobrze na testach, no ale ze względów na dość tradycyjny pogląd na rolę kobiet w Stanach Zjednoczonych, cały ten program zostaje zamknięty. Tu macie bardzo fajny dokument na ten temat z wypowiedziami tych pilotek, część z nich jeszcze żyje. Właśnie pod nazwą Merkury 13, to jest Netflix, to Wam bardzo również polecam. I również postacie tych kobiet przewijają się w wspomnianym serialu For All Mankind. Walentina była spadochroniarką, co, jak twierdziły dziewczyny z grupy Merkury, nie przysporzyło im fanów, bo uważały, że może gdyby była pilotką, to Amerykanie by się przekonali do tego, że kobiety mogą jednak w ten kosmos polecieć. Niestety trzeba było, Amerykanki musiały poczekać jeszcze 20 lat do tego, żeby móc spokojnie w ten kosmos polecieć. Potem mamy kolejny wielki wyczyn. Mijają kolejne 2 lata, wyścig rozpędza się coraz bardziej, Amerykanie są coraz bardziej zdesperowani, a w tym czasie Aleksiej Lenonow, pilot eksperymentalny, wychodzi ze statku kosmicznego w przestrzeń kosmiczną, to jest tak zwane EVA, pierwsze wyjście w przestrzeń kosmiczną. niesamowicie spektakularne osiągnięcie. To oczywiście jest wszystko udokumentowane. Ma bardzo duże problemy z powrotem na statek, ponieważ jego kombinezon puchnie i ociera się o śmierć, ale to nie jest koniec jego przygód, bo potem się okazuje, że oni praktycznie na ręcznym sterowaniu ze swoim co-pilotem muszą wylądować, lądują na Syberii, gdzie też czeka na nich kilka ładnych dni czekania na pomoc. I tu też odniosę się do filmu, żeby nie było, dzisiejszy odcinek będzie pełen nawiązań. Rosyjski film Spacer w kosmosie, 2017 rok, a oczywiście statek, z którego wyszedł Aleksiej, nazywał się Wschód 2. I te wszystkie dokonania doprowadzają do momentu, kiedy Amerykanie przechodzą przez ten impas niemocy i w 1969 roku lądują na Księżycu. Oczywiście pierwszym człowiekiem, który staje na Księżycu, robi ten mały krok dla człowieka i wielki krok dla ludzkości, jest Neil Armstrong. To jest fantastyczny moment, bo jakbyście zobaczyli, albo jeśli widzieliście, jak wyglądały kombinezony w tamtym czasie. Taki kombinezon do EVA, czyli do tych wyjść w przestrzeń kosmiczną, waży 90 kg. On miał gigantyczne problemy ze zginaniem kończyn, dlatego oni mieli takie łapki do podnoszenia próbek z powierzchni Księżyca, dlatego też tak zabawnie skakali. No i w ogóle to było naprawdę niezłe wyzwanie, że im się udało. Przed nimi jedna misja okrążyła Księżyc, nie wylądowała, więc tam było dużo, dużo, dużo oczekiwań. No i też dużo znaków zapytania, co by się na przykład stało, gdyby się okazało, że tam jednak ktoś mieszka i żyje. Więc no oczywiście są też wszystkie teorie spiskowe, że to wszystko nakręcił Kubrick w studiu w Hollywood, ale to może wsadźmy chwilowo między bajki. No w każdym razie to jest taki moment absolutnego szału kosmicznego na świecie, ery podboju kosmosu. Powstają wtedy najlepsze dzieła science fiction i książkowe, i tak naprawdę telewizyjne czy filmowe. No i budzą naszą nadzieję na to, że będziemy gatunkiem międzyplanetarnym. Wtedy też jeden z czołowych astronautów tamtego okresu mówi, że obiecano nam Marsa, a finalnie w 2020 roku nie mamy Marsa, dostaliśmy Facebooka. I to jest takie smutne spojrzenie na to, co z tą branżą się stało przez następnych parę lat, bo ona na pewien czas troszkę skostniała ze względu na brak funduszy i priorytetów i zainteresowania opinii publicznej kosmosem. Ale jest to też okres naprawdę przesuwania horyzontu. Tutaj znajdziecie masę filmów, od filmu o matematyczkach, które obliczyły ciemnoskórych Afroamerykankach, które obliczyły trajektorię lotu na Księżyc, po bardzo piękną książkę Księżycowy pył w poszukiwaniu ludzi, którzy spadli na Ziemię. To jest Andrew Smith. On się spotyka z ludźmi, którzy stali na Księżycu, no bo tych ludzi było więcej niż jeden biedny Neil Armstrong. Tych ludzi było 12. 24 astronautów poleciało na Księżyc, a 12 z nich miało okazję po nim chodzić. Często o tym zapominamy, bo kojarzymy to jedno słynne zdjęcie i to, jak chłopaki skaczą po powierzchni Księżyca i słynne hasło Eagle just landed. I tak naprawdę zapominamy o tym, że tych misji było zdecydowanie więcej. Program Apollo trwał od 1961 do 1972 roku, no i pokazał nam, że możemy na tym Księżycu wylądować. I to tak naprawdę najmocniej przekłada się na obecną narrację naszego podboju kosmosu, czyli całą akcję, że na ten Księżyc wracamy. Ja się nie mogę doczekać, to nie jest tajemnica. Ale zanim wrócimy z powrotem na Księżyc, powstały bardzo zacne plany tego, żeby zbudować stację kosmiczną na niskiej orbicie okołoziemskiej, gdzie ludzie mogliby prowadzić badania. No i pierwszą serią takich stacji były stacje radzieckie, konstruowane w latach 70. i 80. XX wieku. To były stacje Salut. Następnie powstaje Space Lab, laboratorium wielokrotnego użytku, wysyłane w przestrzeń kosmiczną na pokładzie wahadłowców. Działały od 83 do 2000 roku w różnych wydaniach. Space Lab słynął też z tego, że tam się odbył pierwszy bunt kosmiczny. Jest taka plotka, że astronauci odmówili wykonywania poleceń właśnie ze względu na jakość przestrzeni, w której musieli przebywać. Ja bardzo lubię tę anegdotę, bo ona pokazuje, że nawet przy wybitnie wyszkolonych umysłach i z takim wojskowym drygiem przestrzeń może spowodować, że ludzie nie będą chcieli robić w niej tego, do czego ich wyszkolono. I to jest zawsze taki mój punkt wyjścia do tego, żeby mówić, że otoczenie ma znaczenie, a szczególnie w lokacjach skrajnych. Po Space Labie przychodzi wszystkim nam pewnie znana i pamiętana chociażby z dzieciństwa stacja Mir. co znaczy świat bądź pokój po rosyjsku. Jest to stacja stworzona przez Związek Radziecki jeszcze. Pierwszy moduł został wyniesiony w 1986 roku. Po upadku Związku na stacji zaczynają być prowadzone misje międzynarodowe, a jej deorbitacja, ja pamiętam, a to bardzo nadawano w wiadomościach, jej deorbitacja nastąpiła w 2001 roku i wówczas Mir zakończył swoje życie. Tam zawsze były jakieś, pamiętam jeszcze w wiadomościach za dzieciaka, że tam zawsze były informacje, co się dzieje, co przecieka, bądź co nie działa na stacji Mir. Ale stacja Mir była pierwowzorem dla ISS, czyli International Space Station, Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, która jest największym międzynarodowym dziełem zbudowanym przez człowieka. Z tego, co pamiętam, to jest 56 krajów, które brały w tym udział, ale nie dam sobie za to obciąć ręki. Stacja składa się w tym momencie z 16 głównych modułów, docelowo ma być 17, umożliwia jednoczesne przebywanie 7 członków stałej załogi. Najpierw była to 3, tak naprawdę w praktyce jest to 6, bo tyle osób możemy na stałe wynieść. Takie mamy możliwości transportowe. ISS jest wielkości boiska do piłki nożnej, ma część międzynarodową i moduły rosyjskie i tworzy, przeprowadza tak naprawdę tysiące od powstania badań naukowych, jest przestrzenią poświęconą międzynarodowej nauce. To jest super ważne, bo te wcześniejsze działania miewały swoje drugie dno, czyli miewały założenia balistyczne, wojskowe. ISS od początku jest przestrzenią współpracy międzynarodowej, jest przestrzenią wymiany informacji. To nie działa tak, jak wszyscy sobie wyobrażamy, bo oczywiście różne agencje pilnują swoich interesów. Ja bardzo lubię taką historię w książce Scotta Kelly'ego. To jest ten astronauta, który ma brata bliźniaka i spędził rok longiem na ISS-ie. On opowiada historię o śmieciach. I to jest o tyle ciekawe, że oczywiście jest problem z transportem śmieci. Moduł międzynarodowy wywozi swoje śmieci, moduł rosyjski swoje. W każdym razie kiedyś przyszła ekipa rosyjska do Scotta Kelly'ego i mówi: słuchajcie, mamy miejsce, możemy zabrać wasze śmieci. No i Kelly wiedział, że jeżeli zrobi to drogą oficjalną, to te śmieci nigdy nie wyjadą. A oni mieli problem z transportem, ten transport nie doleciał, mieli rzeczywiście tych śmieci już bardzo dużo i po prostu powiedział Rosjanom, żeby tych śmieci zabrali. No i jak w końcu Amerykanie się zorientowali, że mają za mało worków śmieci na Ziemi, w sensie nie zgadzały im się tabelki, co napisali na stację, co się wydarzyło i Scott powiedział, że zjadła je wróżka zębuszka. Więc to tylko pokazuje różne absurdy współpracy międzynarodowej, co absolutnie nie odbiera ważności tego, co na stacji się dzieje i to, jak bardzo odkrycia i badania i systemy przetestowane na ISS pozwoliły nam patrzeć w tak zwany deep space, czyli w dalszy kosmos i to, ile już wiemy na temat tego, jak mikrograwitacja, jak promieniowanie, jak życie w takich warunkach wpływa na zdrowie i psychikę człowieka. No i oczywiście ISS, jak każdy budynek, ma swoją ograniczoną przydatność do użycia. Te daty się regularnie zmieniały. Początkowo uważano, że to będzie 2020 rok. Jak wiemy, stacja działa dalej. W tej chwili się mówi, że będzie działać do 2028. Przynajmniej na ten czas jest zapewnione finansowanie. No i dalej też są różne koncepcje. Jedna z nich mówi, że potem stanie się obiektem prywatnym, kosmicznym hotelem, gdzie lecąc statkiem Bezosa albo Bransona będzie można się po prostu przespać na orbicie. Cokolwiek się z nią stanie, sama koncepcja kosmicznego hotelu też brzmi całkiem ciekawie. I jeżeli chodzi o stacje kosmiczne, jest jeszcze jedna stacja. Stacja super ciekawa i tajemnicza. Chińska stacja orbitalna Tiangong. Jest to wielomodułowa załogowa stacja kosmiczna, umieszczona na orbicie oczywiście przez Chińską Republikę Ludową w kwietniu 2021 roku, czyli niedawno. I tyle o niej wiemy. W sensie wiemy, że jest zbudowana na podstawie koncepcji stacji Mir. No i to tyle. Mają swój program kosmiczny, nie współpracują z innymi agencjami i niechętnie dzielą się informacjami, więc zobaczymy, co z tego dalej wyniknie. Jako alternatywa do tych wszystkich rządowych, międzynarodowych programów, takich jak ESA, czyli Europejska Agencja Kosmiczna, JAXA, Japońska Agencja Kosmiczna, NASA czy Kanadyjska Agencja Kosmiczna, są oczywiście już wspomniany cały sektor prywatny i tu niewątpliwie najlepiej rokuje działanie SpaceX i jego wspomnianej misji takiego szlagieru zeszłego roku Inspiration 4. Możecie sobie obejrzeć dokument na Netflixie pod tym samym tytułem. Naprawdę to, co ta misja pokazała, czyli iż krótkie szkolenie i to, że jesteśmy w stanie wysłać osoby bez przygotowania do pracy w kosmosie i osoby, które mają różny stopień niepełnosprawności bądź jakieś ograniczenia w mobilności, pokazuje, że kosmos jest dla wszystkich. I to jest dla mnie super, super ciekawe i bardzo piękne, bo ta misja, tak jak wspomniałam, i tak poleciała dalej niż lata ISS. ISS lata średnio na 360-400 kilometrach nad powierzchnią Ziemi. SpaceX poleciał na wysokość 585 kilometrów, a ten pułap nie został osiągnięty od czasu misji STS-125, to była naprawa teleskopa Hubble'a w 2009 roku, czyli pobito kilka rekordów tak naprawdę za prywatne pieniądze w prywatnym projekcie, pokazując, że niemożliwe nie istnieje po raz kolejny, no i dając ludziom nadzieję na to, że za naszego życia może każdy z nas będzie miał taką szansę. No dobrze. Bardzo często pojawia się pytanie, jak mówię o kosmosie, ile realnie ludzi było w kosmosie? I to jest trudne pytanie, bo jak wiecie, są różne kraje, które mają różne sposoby miar. No i tu mamy znowu Amerykę kontra reszta świata. Cały świat uważa, że kosmos zaczyna się na linii Karmana, 100 kilometrów nad powierzchnią Ziemi. Amerykanie uważają inaczej, uważają, że jest to 50 mil, czyli około 70 kilometrów, więc ich punktu widzenia osób w kosmosie było więcej, było ich ponad 550, z czego kobiety stanowią tylko jednocyfrowy procent, więc liczymy na to, że przy nowym naborze astronautskim Europejskiej Agencji Kosmicznej będzie nas więcej i absolutnie dziewczyny częściej do tych gwiazd latać będą. Jakie są planowane misje? No więc jedną z takich ciekawszych planowanych misji jest maj 2024, pierwsza testowa misja załogowa programu Artemis. To jest lot na orbitę okołoksiężycową, planowany jest on na czas 10 dni i jest to współpraca USA i Kanady. I tak jak wspomniałam, wracamy na Księżyc. Księżyc jest nam bardzo potrzebny, bo on jest na tyle blisko, że jesteśmy w stanie na niego sprawnie, szybko dolecieć około 3 dni. Jesteśmy w stanie tam rzeczy budować, testować rozwiązania dla Marsa, a docelowo będzie to na pewno stacja przesiadkowa, bo najbardziej energochłonnym, energożernym elementem podróży dalej jest oderwanie się od powierzchni Ziemi. Więc ta opcja, że Księżyc byłby miejscem przeładunku, pozwalałby nam zupełnie inaczej konstruować statki dalekiego zasięgu i to brzmi w ogóle najrozsądniej. I ta opcja tego, że potrzebujemy Księżyca, żeby polecieć na Marsa, brzmi przynajmniej z mojego prywatnego punktu widzenia bardzo rozsądnie. Oprócz tego również w 2024 roku jest planowany turystyczny lot wokół Księżyca. To jest lot prywatny Starship firmy SpaceX. Jest to współpraca japońskiego miliardera z amerykańskim miliarderem, który zaprosił na pokład chyba 7, jeżeli dobrze pamiętam, artystów. To też jest podróż, którą można było wygrać. W sensie to był nabór, był otwarty, też działo się to w zeszłym roku. Super ciekawy koncept i też jestem bardzo ciekawa, bo koncepcja jest taka, że ten lot ma tych wybranych artystów zainspirować do stworzenia kosmicznych dzieł sztuki. Więc zobaczymy, będziemy świadkami tego, jakie dzieła powstaną. Potem 2025 rok, pierwsza załogowa misja programu Artemis z lądowaniem na powierzchni Księżyca. Planowany czas długości to jest 30 dni, czyli po roku. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ale warto pamiętać, że w tym naborze astronautskim, który robiła ESA teraz po 11 latach, było napisane, że wybrani astronauci będą mieli w kontrakcie zapisane co najmniej 2 loty na Księżyc. Więc ten Księżyc rzeczywiście już jest bardzo zaawansowany w planach. Zresztą jakiś czas temu widziałam też bardzo piękny projekt w ramach STK-u, pokazywany chyba na stronie STK-u. Bardzo piękny włoski projekt bazy księżycowej, wrzucę go na social media, bo bardzo mi się podobał. No i oczywiście dalsze kroki, lata 30, pierwsze załogowe próby lotu na Marsa. Tu zobaczymy, jak będzie, zobaczymy, jak pójdzie Muskowi i zobaczymy, czy Chińczyków już tam nie ma. W sensie jestem też ogromnie ciekawa, jak ten wyścig będzie się odbywał, bo musimy pamiętać, że to nie jest wyścig z punktu widzenia nauki, tylko jest to wyścig z punktu widzenia pieniędzy, górnictwa i wydobystwa, więc oczywiście jest zgraja idealistów i naukowców, którym bardzo dopinguję i w skład których pewnie wchodzę, którzy marzą o tym, żeby poszerzać horyzont poznania, ale trzeba pamiętać, że bardzo niewiele rzeczy robimy w tej chwili na świecie dla idei, więc za tym też stoją gigantyczne pieniądze. A jeżeli chodzi o popkulturę, no to już kultowy film Marsjanin, 2015 rok. Tam jest sporo śmiesznych rzeczy merytorycznych z perspektywy czasu, ale ja bardzo kocham historię, że Matt Damon przeżył chyba 3 lata na ziemniakach, więc warto, nadal uważam, że warto. I też pani komandor miała straszny gust muzyczny, to też pamiętam. I tu jest fajne odniesienie, dlatego, bo 2 lata temu był konkurs The Mars Society na koncepcję bazy marsjańskiej, ale z pełnym też określeniem ekonomii. I polska ekipa związana z Leszkiem Orzechowskim i mobilną stacją badawczą Lunares i Politechniką Wrocławską zajęła bodajże 2 miejsce w tym konkursie. I oni też mieli tam dużo wspólnego z ziemniakami. Zresztą znajdziecie ich koncept w sieci, ja go też podrzucę. To jest naprawdę kawał genialnej roboty. Poza tym serial Mars 2016-2018 to jest mock document. Ja go bardzo lubię. On był stworzony we współpracy z National Geographic. Tam jest kupa dobrej naukowej roboty. Oczywiście momentami jest melodramat, bo musi być, żeby się dobrze oglądało. Ale pod kątem merytorycznym to się nawet trzyma kupy. Bardzo fajnie też pokazuje wszelakie zaburzenia i psychologiczne, i wyzwania, które będą stały przed takimi załogami. Więc tu naprawdę, naprawdę uważam, że jest to serial wart grzechu. Następnie film odebrany w bardzo różny sposób, czyli Ad Astra 2019. Ja na ten film bardzo czekałam. No ja należę do tej grupy osób, którym on się podobał. Bardzo mi się podobały pokoje na Marsie, w których oni trzymali Brada Pitta, żeby się wyciszył. To też taka koncepcja takich safe roomów albo safe space'ów, które miały z założenia tym ludziom żyjącym pod ziemią na Marsie w lawatubach pomagać sobie radzić ze stresem. I tam jest z mojej działki sporo ciekawych rozwiązań. Oczywiście no, nie ma zielonych ludków, jest trochę melodramatu, ale nadal dużo, dużo, dużo dobrej pracy. No i serial, który mnie rozczarował na maksa, czyli Away, ze świetną Salmą Hayek, ale no, ten serial się nie trzyma kupy i rozhisteryzowana pani komandor i tam dużo się dziwnych rzeczy dzieje, ale można dla tych, co mają, są wytrwali i mają ochotę na trochę popkultury, to rzeczywiście można, zastanawiając się nad Marsem. A co my robimy tutaj na Ziemi, żeby te rzeczy były możliwe? No oczywiście mamy wielkie agencje, w których pracuje naprawdę ogromna rzesza bardzo zdolnych ludzi. Jest to wszystko przykryte ogromną rzeszą biurokracji, ale powstaje masa pięknych projektów, masa projektów naukowych, prac badawczych. I rzeczywiście, jak obserwuję, co robi chociażby nasza lokalna ESA, czyli Europejska Agencja Kosmiczna, to chylę czoła i zdecydowanie cieszę się, że takie instytucje mamy i w ich działanie wierzymy, bo jest to niewątpliwie organizacja misyjna. Poza tym mamy na świecie w tej chwili już kilkanaście habitatów, czyli takich stacji mobilnych, jak nasza stacja Lunares pod Piłą, w której miałam okazję 2 razy gościć. I są to miejsca zupełnie nieprawdopodobne, bo one są robione siłą ludzi dobrej woli i tu wielki ukłon do Leszka Orzechowskiego, który naszą bazę Lunares stworzył i który jest głównym architektem. I obserwując, jak te miejsca się zmieniają, jakie projekty tworzą, jaką dają podstawę do nauki i studentom, i doktorantom, i ludziom z całego świata. I jak pomyślimy o tym, że dr Siam Proctor, która miała przyjemność też brać udział w analogowej misji w habitacie Lunares, poleciała potem w kosmos z misją Inspiration 4, to naprawdę myślę, że takie miejsca są super potrzebne. W habitatach są habitaty wyspecjalizowane pod konkretne badania. Są też habitaty, które prowadzą bardziej różnorodną działalność naukową. Na przykład w Lunaresie uprawiamy rośliny, ja je też potem bardzo lubiłam wyjadać podczas swoich misji. Robiliśmy sporo badań z zakresu telemedycyny jeszcze na długo przed COVID-em. Testowaliśmy łaziki. Oprócz tego prowadziliśmy całą rzeszę badań i obserwacji związanych z dynamiką, psychologią grupy, doborem załóg, a potem podczas drugiej misji zastanawialiśmy się, jak takie miejsca projektować lepiej. No i muszę wam powiedzieć, też nigdy się z tym nie kryłam, że po mojej pierwszej misji stwierdziłam, że jeżeli dostanę szansę na to, żeby wziąć długi, ciepły prysznic i szklankę whisky, to z radością dam się zamknąć w kolejnej izolacji, bo to było dla mnie doświadczenie z typu game changerów. Tych miejsc na świecie, tak jak wspomniałam, jest kilka. Ja wam przytoczę tutaj 4. Pierwszy to jest Concordia, to jest stacja na biegunie południowym zarządzana przez ESE z ramienia francusko-włoskiego i tam się prowadzi długie misje, takie do 2 lat. Środek arktycznej pustyni, dużo śniegu, bardzo zimno, naprawdę skrajna izolacja i skrajne doświadczenie dla zdrowia psychicznego. Dla mnie super ciekawe miejsce, absolutnie na mojej to-do liście. Kolejnym miejscem jest zdecydowanie inny krajobraz, czyli baza HISIS amerykańska na Hawajach, która zajmuje się głównie uprawami. No i tam mamy widoki i w ogóle jest miło i ciepło. Następnie mamy miejsce, w którym jest jeszcze cieplej, czyli baza Amadev na pustyni w Omanie, należąca do Austriackiego Forum Kosmicznego. Tak chciałam ładnie powiedzieć. Oni głównie sprawdzali tam szczelność i projektowali nowe skafandry. Też bardzo ciekawe zagadnienie, dlatego musimy pamiętać, że zarówno pył księżycowy, jak i pył marsjański ma to do siebie, że kocha się wdzierać wszędzie, jest super drobny i bardzo dobrze niszczy te obręcze, na które się skręca kombinezony. Jest nawet taka koncepcja, żeby kombinezony były przysysane do włazów i żeby do nich wchodzić przez plecy, żeby w ogóle ich nie wnosić w przestrzeń bazy. Podłączę bardzo fajny filmik na YouTubie na ten temat. No i baza, której podobno nienawidzą wszyscy astronauci, czyli NIMO. Jest to baza, w której robi się team building przed lotami na niską orbitę okołoziemską. No i ona znajduje się oczywiście pod wodą, jak sama nazwa wskazuje, i znajduje się tam wszystko, co może się znajdować pod wodą, czyli pleśń, wilgoć i same przyjemności, i problemy z działaniem talet i wszystko to, co powoduje, że ludzie mają szansę się sprawdzić w sytuacjach krytycznych, bo jak doskonale wiemy, znamy się tylko na tyle, na ile nas sprawdzono. Więc jest to miejsce, gdzie można poznać swoje granice wytrzymałości. No i jeżeli myślimy o tych wszystkich wyzwaniach, jak już się od tej Ziemi oderwiemy i zaczniemy budować na Księżycu, a potem zaczniemy budować na Marsie i zaczniemy latać między tymi naszymi pięknymi planetami, a kiedyś jeszcze obejrzymy za Wenus i stwierdzimy, że na Wenus też się da zaprojektować przestrzenie do życia, no to pojawia się sporo trudności. Część z nich wspominałam już w poprzednim odcinku, o części wspomnę również dzisiaj. Pierwszą oczywiście trudnością, już pomijając wszystkie systemy podtrzymywania życia i konieczność oddychania, a to za tym idzie filtry do oczyszczania powietrza. To jest taki słynny problem na ISS, że tam regularnie jest problem. Ja nie pamiętam, jak ten system się nazywa, chyba Sigma, ale znowu sobie nie dam nic za to obciąć, a przyznaję się, że nie sprawdziłam. I ten system regularnie sprawia różne kłopociki, powodując, że stężenie dwutlenku węgla w powietrzu płata większe psikusy, więc ten sen i to oddychanie stanowi razem niezłe wyzwanie. Przyzwyczajenie się do spania w kosmosie jest wymagające, no bo nie dociska nas grawitacyjnie nasza ukochana kołderka. Pływamy sobie miękko, więc musimy się przypiąć do ścian albo przypiąć w swojej kajucie, do której z powierzchni. Śpimy oczywiście w opaskach na oczach i w zatyczkach, dlatego, bo są to przestrzenie, w których jest światło przez całą dobę sztuczne i w którym szumi bardzo dużo różnego sprzętu. No ale ci, którzy się przyzwyczaili, mówią o tym, że to jest absolutnie nieziemskie doświadczenie, ponieważ ciało jest idealnie podparte we wszystkich miejscach. I że jeżeli się już przyzwyczajimy do tego, że tej kołderki nie ma i przychodzą piękne sny i naprawdę można się zrelaksować, wielu astronautów wspomina to potem z rozrzewnieniem, a właśnie w wspomnianej książce Scotta Kelly'ego opisuje swoje sny z tego okresu roku na ISS, więc tutaj bardzo odsyłam. No następnie jest oczywiście kwestia jedzenia. Ja chyba już wspominałam w ostatnim odcinku, że na przykład i za jedzenie dla europejskich astronautów odpowiada Lufthansa, co jak wszyscy wiemy, ma wątpliwą jakość smaku, oczywiście tam są dietetycy i tam jest masa różnych udogodnień, bo jak wiemy, dobre jedzenie łagodzi obyczaje, ale no to życie w nowych ekosystemach będzie nowym wyzwaniem i tu dochodzimy do tych historii, o których mówiłam ostatnio, czyli hydroponika i areoponika, ale tu też mam fajne odniesienie, to jest mój ukochany serial dotyczący dalszego życia w kosmosie, The Expanse. Myślę, że wielu fanów się ze mną zgodzi, że to jest naprawdę dobry serial i tam jest bardzo często poruszany temat jedzenia, poza oczywiście kawą, to oni regularnie gotują lasagne, która każdy element jest inaczej przetworzoną soją i to też coś mówi o naszej przyszłości. Bezpiecznie. Abyśmy mogli te podróże odbywać, potrzebujemy oczywiście odpowiednich środków transportu i odpowiednich napędów. Wraca koncepcja napędu pulsacyjnego, wykorzystującego energię jądrową i to jest słynny program Orion. Ja o nim wspominałam w ostatnim odcinku i tu bym bardzo Was chciała zachęcić do książki Kosmolot i Czółno, który odnosi się do życia Friedmana jednego z twórcy tego programu, ale też opowiada o tej koncepcji z jednej strony stworzenia człowieka na miarę gatunku międzyplanetarnego, a z drugiej strony człowieka, który nie jest w stanie funkcjonować bez natury. I myślę, że to jest coś, o czym nie powinniśmy zapominać, że w tym całym świecie, które chce nas pochłonąć do online'u i zamienić nas w jakieś takie istoty żyjące na krawędzi świata rzeczywistego i wirtualnego, ta potrzeba bycia w naturze, i to jest to, o czym mówią wszyscy astronauci i wszyscy ludzie, którzy doświadczyli skrajnych izolacji, to kontakt z deszczem, z drzewami, z naturą jest zapisany w naszym genotypie. I bez tego po prostu będzie super trudno. Oprócz tego będziemy musieli gdziekolwiek będziemy uprawiać dużo sportów, szczególnie dlatego nie, żeby przeżyć w kosmosie, tylko dlatego, żeby potem móc wylądować na Ziemi. To jest cały problem związany z kosmicznymi dziećmi, też fajnie poruszony w The Expanse, że jeżeli jesteś istotą ludzką urodzoną w przestrzeni bez grawitacji albo w niskiej grawitacji, to Ziemia będzie dla ciebie śmiertelna, ponieważ twoje serce, twój układ kostny, twoje mięśnie nie będą w stanie wytrzymać tego zgniatania i bez koniecznych leków po prostu Ziemia cię zabije. I to się robi przewrotne, że gatunek, który odleci z Ziemi, potencjalnie nie będzie mógł na nią wrócić. I to jest bardzo, bardzo, bardzo ciekawe zagadnienie, jak sobie z tym poradzimy i jakie będą z tym związane wyzwania inżynieryjne i genetyczne i medyczne. Kolejnym dużą gałęzią, która zaprasza nas do tego, żeby w ten kosmos lecieć, to jest, jak już wspomniane, kosmiczne górnictwo. Chociażby potrzebujemy terbu, neodymu czy tantalu, żeby nasze smartfony i komputery mogły działać. Nie mamy ich za dużo na Ziemi, ale za to one się świetnie mają w pasie asteroid czy w pasie Jupitera, czyli w asteroidach. I te koncepcje, żeby takie asteroidy przechwytywać, wrzucać na odpowiednią trajektorię i sprowadzać na Ziemię w jakimś stopniu, no są coraz bardziej śmiałe i coraz chętniej patrzymy w tą stronę, bo jeżeli kryzys surowcowy będzie trwał dalej, a oczywiście jest to jakaś wojna geopolityczna, no to może się okazać, że jeżeli w tym tempie, w jakim Musk rozwijał swoje rakiety przez ostatnie 10 lat, będziemy w stanie stworzyć technologię, która pozwoli nam to ogarniać, to kto wie, czy za już 15 czy 20 lat nasze urządzenia nie będą bardziej kosmiczne, niż nam się może wydawać. Czy nie będą tylko w kolorze space gray, jak to ostatnio miał w zwyczaju Apple, tylko naprawdę będą made in space. Albo from space. Oszczędności skafandrów, już wspomniałam przy okazji stacji Amade, to rzeczywiście jest wyzwanie. Zresztą jeżeli spojrzycie na historię tworzenia nowych skafandrów do tych wyjść w przestrzeń kosmiczną, czyli do tak zwanego EVA i tego, że NASA chyba przepaliła już $1.5 miliarda na ten program od 14 lat i chyba niewiele z niego wynika. Ostatnio Musk zatwitował, że dajcie mi 1/3 ceny, dowiozę wam skafander w pół roku. No to jak widzimy, w różnych miejscach pojawiają się wyzwania na dużo mniejszą skalę niż przechwytywanie satelit. No i gdybyście chcieli wiedzieć więcej, to ja mam swój ukochany kanał na YouTube, jest jedyny kanał, który subskrybuję w tym medium, nazywa się Kurzgesagt. Przepraszam, jeżeli przeczytałam coś na niemiecki, to nie jest moja mocna strona. I tam jest ogromna ilość przepięknie animowanych filmików, które rozwijają i wyjaśniają różne koncepcje związane z kosmosem, fizyką, inżynierią, genetyką i medycyną. Jest genialna playlista Futuryzm, na której znajdziecie te wszystkie zagadnienia, o których wam dzisiaj powiedziałam. Tym samym bardzo pięknie wam dziękuję za kolejny odcinek Bezpiecznika. No i do usłyszenia niebawem. Mam nadzieję, że te wszystkie inspiracje i ta krótka kosmiczna podróż zainteresuje was do tego, żeby spojrzeć w gwiazdy z inną perspektywą. Dzięki. Do usłyszenia.